Jest godzina 9:27. Gościem Poranka Wnet jest Marcin Palade, politolog, człowiek, który zna kuchnię polityczną. Dzień dobry,
panu. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
To jak wygląda ta kuchnia polityczna? Patrzymy na wybory do Parlamentu Europejskiego
I mamy daleko idącą stabilizację, jeśli chodzi o poparcie dla partii politycznych, bo to już drugi miesiąc, kiedy ośrodki badania opinii publicznej mierzą preferencje Polaków. Zmiany są bardzo niewielkie, przesunięcia bardzo niewielkie, czyli pomimo tego, że każdego dnia mamy dziesiątki newsów, które powinny zmieniać preferencje, te preferencje są, tak jak powiedziałem na wstępie, stabilne.
Dlaczego?
To jest obserwacja z już 3 lat, czy 3,5 roku od momentu przejęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli od późnej jesieni 15 roku. Obserwacja sprowadzająca się do tego, że jest stabilne poparcie dla partii rządzącej i stabilne dla partii opozycyjnych. Innymi słowy, te wszystkie zabiegi służące temu, żeby zwiększyć znacząco poparcie dla jednej czy drugiej strony, nie przynoszą efektu. To oznacza, że Polacy od mniej więcej 4 lat w swoich sympatiach politycznych pozostają stabilni.
Nawet tak wielka akcja jak strajk nauczycieli nie zmienia poparcia społecznego i preferencji wyborczych?
Tych akcji, przypomnę, od wyborów 15 roku było bardzo dużo. Tych organizowanych przez opozycję, choćby słynna okupacja Sejmu, która miała wywrócić sondażowe słupki. Teraz strajk nauczycieli. Co jakiś czas, tu takie drobne wtrącenie z mojej strony, gazeta, która nie jest mi z całą pewnością bliska, czyli Gazeta Wyborcza, informuje Polskę i świat o tym, że oto jest kolejny przełomowy sondaż, który ma wywrócić wszystko do góry nogami, po tym jednym sondażu dla Wyborczej, tak cyklicznie mniej więcej co pół roku, wszystko wraca do normy, czyli jest stabilnie.
Ale z drugiej strony wielkie programy socjalne, piątka Kaczyńskiego też nie zmieniła, nie przesunęła preferencji wyborczych.
Znaczy, jak popatrzymy na wynik Prawa i Sprawiedliwości z wyborów w 15 roku i w tej chwili tą średnią, którą obserwujemy w kwietniu, no to mamy delikatne przesunięcie na plus, ale myślę, że apetyty ze strony partii rządzącej były takie, żeby dojść do poziomów, które na przykład ma Viktor Orban, jego Fidesz od lat na Węgrzech, czyli to dotykanie 50% w sondażach.
Pojawiły się dwie nowe siły polityczne, Partia Wiosna i Konfederacja. Jednak mają poparcie społeczne i to poparcie społeczne nie przekłada się na wyniki dwóch największych partii?
W jakiejś mierze się przełożyło na starcie Partii Wiosna, dlatego że w sondażach tuż po powstaniu tej formacji mieliśmy spadek istotny statystycznie Platformy Obywatelskiej, ale w sytuacji, w której doszło do połączenia wielu sił w koalicję europejską, ten duży spadek Platformy został w jakiejś mierze zniwelowany i Wiosna się ustabilizowała na poziomie 7-8%. Co do Konfederacji, no to nie jest to z całą pewnością nowy twór, dlatego że w skład tej formacji wchodzą dwie partie, które są obecne od lat na scenie politycznej, czyli Korwin i Ruch Narodowy.
Ale połączone siły mogą dać możliwość przekroczenia progu wyborczego.
Tak, oczywiście jak patrzymy na sondaże Konfederacji, to większość z nich pokazuje, że ona się plasuje pod progiem wyborczym, ale są takie pojedyncze pomiary, które pokazują, że to ten próg wyborczy może zostać przekroczony. Myślę, że w dużej mierze to będzie zależało od stopnia mobilizacji, dwa od przepływów na linii między Konfederacją a Kukizem i po trzecie wreszcie od frekwencji wyborczej.
Jaka pana zdaniem będzie strategia partii na ten miesiąc wyborczy?
Partii?
Rozmaitych partii politycznych. Gdzie będą chciały co ugrać i co mogą zrobić i jakim hasłem wyborczym mogą zjednać sobie ten 1-2% wyborców, który przechyli szale zwycięstwa na którąś ze stron?
Myślę, że wspólnym mianownikiem dla wszystkich partii, które startują, mamy 6 komitetów ogólnopolskich, będzie mobilizacja. Tu zapewne nie będzie żadnej różnicy, czy to jest formacja stująca się w centrum, na prawo czy na lewicy. Wszystkie one będą zabiegały o to, żeby ich wyborcy, ich sympatycy poszli i zagłosowali. Wiemy, że w przypadku wyborów europejskich to jest problem, bo ta frekwencja znacząco odstawała w poprzednich latach od tego, co widzieliśmy w przypadku aktywności w wyborach parlamentarnych czy prezydenckich. No i trzeba też popatrzeć na kalendarz, co nas czeka, czyli 1-3 maja to są święta, to jest przyjazd Tuska 3 maja do Polski, to są matury 6 maja i z tym związane ewentualne problemy, bądź ich brak na skutek, już wiemy, jakieś próby były wyjścia awaryjnego przygotowywanego przez rządzących. Po tych mamy orzeczenie TSUE dotyczące Polski, Czech, Słowacji, Węgier, które odmówiły relokacji środków zgodnie z tym życzeniem, które było ze strony Angeli Merkel i Niemiec. I w końcu mamy tuż przed wyborami, tuż przed ciszą wyborczą, 24 kwietnia orzeczenie TSUE dotyczące KRS-u, które też może mieć wpływ na wynik wyborczy. Myślę, że te wydarzenia w dużej mierze i narracja ze strony głównie dwóch dużych bloków, czyli PiS-u Zjednoczonej Prawicy z jednej strony, Koalicji Europejskiej z drugiej, będą dyktowały to, co się będzie działo w ostatnim miesiącu kampanii.
I jeszcze w interesie opozycji jest uruchomienie kolejnych grup społecznych z rozmaitymi żądaniami płacowymi.
Z tą pewnością tak, ale to dla Koalicji Europejskiej, bo tu jak gdyby się koncentruje głównie uwaga opozycji, siła opozycji. Myślę, że fiasko strajku nauczycielskiego, bo tak trzeba powiedzieć, powinno jednak dać do myślenia.
Ale dlaczego mówimy fiasko strajku nauczycieli, skoro wczoraj była wielka manifestacja, skoro ten strajk trwa?
Strajk trwa, tylko proszę zwrócić uwagę, że to, co miało być siłą po stronie nauczycieli, czyli kłopoty związane z przeprowadzeniem egzaminu gimnazjalistów, egzaminu ośmioklasistów i wreszcie matur, okazało się bronią nieskuteczną, dlatego że w przypadku dwóch pierwszych wymienionych egzaminów one się odbyły bez większych przeszkód. Myślę, że podobna sytuacja będzie, jeśli chodzi o matury, ale myślę, że warto też śledzić, jak to wygląda w słupkach sondażowych, jeśli chodzi o poparcie do strajku nauczycieli. Kiedy on się rozpoczynał ponad 2 tygodnie temu, to większość Polaków mówiła tak dla strajku. W momencie, kiedy z każdym dniem okazywało się, że do sporej części społeczeństwa dochodzi sygnał, że to wszystko odbywa się kosztem dzieci, młodzieży, to akceptacja dla strajku z każdym dniem maleje.
Był taki sondaż przeprowadzony na zlecenie TVN-u. 49% Polaków była przeciwko strajkowi, 47% za strajkiem nauczycieli. Czy to się zmieniło? Czy te proporcje się zmieniły?
Nie mamy świeższych pomiarów, ale pan redaktor przytoczył wynik sondażu, który trzeba było porównać z innym pomiarem, który był przeprowadzony dla wyborczych kilka dni wcześniej i tam odsetek akceptujących strajk był o 7 albo 8 punktów procentowych wyższy. Wobec tego w ciągu tygodnia o 6-7 punktów przybyło tych, którzy mówią nie akceptujemy strajku, nie popieramy strajkujących nauczycieli, a o z kolei 6-7 punktów procentowych jest gdyby mniejsza akceptacja do tego, co się dzieje w strajku.
Czy Koalicja Europejska w ciągu tego miesiąca będzie się dalej posługiwać hasłem polexitu i przypisywaniem PiS-owi chęci opuszczenia Unii Europejskiej?
Z całą pewnością Koalicja Europejska zrobi wszystko, żeby tematami dominującymi w kampanii wyborczej nie były kwestie krajowe, dlatego że na tym podwórku bardzo dobrze czuje się Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, co pokazują ostatnie tygodnie i co potwierdzają sondaże, a znacznie lepiej, łatwiej działać jest Koalicji Europejskiej, między innymi straszeniem polexitu, jeśli istotnie tematyka europejska by zdominowała kampanię. Moim zdaniem prawdopodobieństwo zaistnienia tego scenariusza będzie tylko w okolicach przyjazdu Donalda Tuska do Polski, czyli 3 maja i myślę, że obóz rządzący zrobi wszystko, żeby po 3 maja ponownie sprawy krajowe zdominowały kampanię europejską.
Czy w ramach swoich obowiązków służbowych obserwuje pan zarówno wiadomości w telewizji publicznej, jak i fakty w TVN-ie?
Staram się oglądać jedno i drugie, ale teraz przy okazji świąt, które będą myślę, że tak jak większość Polaków, odpocznę sobie
czyli
od oglądania.
W czasie majówka bez polityki, polityka zawieszona, chociaż ważne zdarzenia polityczne będą, bo i pierwszy, i drugi, i 3 maja, i wystąpienie Tuska na Uniwersytecie Warszawskim. Czego pan się spodziewa? Jakiej mowy prezydenta Europy?
Trudno jest mi przewidywać, jakie są plany. Myślę, że będzie to chyba próba, jeśli to będzie próba zbudowania namiastki jakiegoś szerszego porozumienia niż obecnie robi to Grzegorz Schetyna i z koalicją europejską. Pytanie, czy Donald Tusk się posunie aż tak mocno, żeby deklarować między innymi swój start w wyborach prezydenckich. Moim zdaniem nie, bo cały czas nie ma pewności, że ten start może się zakończyć jego sukcesem.
To dopiero po wyborach parlamentarnych możemy się takich deklaracji spodziewać, w zależności od tego, kto te wybory parlamentarne wygra.
Jeśli patrzymy na to, co piszą publicyści związani z opozycją, co mówi część polityków związana z opozycją, to myślę, że takie deklaracje Donalda Tuska spodziewają się jak najszybciej. Ale Donald Tusk myślę, że nie zdecyduje się na to w maju, jeśli, tak jak pan redaktor mówi, zrobi to po wyborach parlamentarnych, kiedy będzie miał już pełny przegląd, bo wiemy, że wybory do Parlamentu Europejskiego to jest pierwszy etap tego dwupaku wyborczego, który zakończy się wyborami do Sejmu i Senatu jesienią.
Kiedyś w czasie wyborów, dawno, dawno temu, czyli na początku III Rzeczpospolitej, może mogliśmy mówić i zadawać sobie pytanie, czy ta kampania wyborcza będzie brutalna. Teraz całe życie polityczne jest brutalne, niezależnie od tego, czy jest kampania wyborcza, czy nie ma, czy coś nas może w tej brutalności jeszcze bardziej zaskoczyć.
Myślę, że duża część Polaków przywykła do tego, że tak jak pan słusznie podkreśla, jeszcze 10-15 lat temu ten spór się zaostrzał znacząco przy kampaniach wyborczych, czy to parlamentarnej, czy prezydenckiej, natomiast z całą pewnością od 15 roku przy tych bardzo ostrych podziałach, które obserwujemy, nie ma większej różnicy, czy jest to ten przypisany kalendarzem wyborczym czas kampanii, czy to jest okres spierania się dwóch bloków politycznych między wyborami.
Kiedyś mówiliśmy o popisie, czyli to był rok 2004-2005. Czy na polskiej scenie politycznej w ogóle jest do wyobrażenia, że powstanie takie ugrupowanie, które rzeczywiście zakończy spór polityczny, w którym są wiele efektów PR-owskich i często część podziału jest oczywiście uzasadniona aksjomatycznie, a część podziału jest wymyślona w sztabach wyborczych?
Obserwowaliśmy te próby od roku 2004-2005. Wszystkie one nie zakończyły się sukcesem. Jedna z tych prób jest teraz żywa i obecna. Mam na myśli wiosnę Roberta Biedronia, ale patrząc po sondażach, istotnie to ugrupowanie znalazło jakąś szczelinę gdzieś na lewo od koalicji europejskiej. To jest zbyt mało, żeby zakłócić ten porządek, czy w cudzysłowie nazwijmy porządek, obserwowany na scenie politycznej, czyli dominację dwóch wielkich bloków politycznych.
Ale wiosna jest wyraźnie po jednej stronie tej najważniejszej barykady i dyskusji na temat fundamentów Europy, fundamentów życia społecznego, ale czy jest takie miejsce dla takiej centroprawicowej partii konserwatywnej, która przełamie tą wrogość czasami bardzo podobnych do siebie środowisk.
Takie próby były podejmowane. Wspomnę o pojotenie Pawła Kowala, potem była Polska Razem Jarosława Gowina, czyli taka obie formacje konserwatywno-liberalne, umiarkowanie prawicowe. Duża część wolnościowców, centroprawicowców znalazła się też w K15, ale wszystkie te formacje albo weszły w skład dużych bloków, tak jak działacze Pojotenu czy Jarosław w Gowiniego, Polska Razem, a Paweł Kukiz, no, jest gdzieś w przedziale 5-8%, czyli też nie jest to jakaś znacząca formacja polityczna, a jak pan redaktor pyta, czy jest miejsce, to odpowiadam, cały czas jest, tylko ono jest mniej więcej dla 7-9% wyborców. Sprzyja niewątpliwie temu od kilku tygodni fakt, że Grzegorz Schetyna, tworząc koalicję europejską z ugrupowaniami wyraźnie lewicowymi, tak jak SLD czy Partia Zielonych, przesunął Koalicję Europejską i tym samym Platformę bardziej ku centrolewicy. Pytanie, czy to zostanie wykorzystane przez te byty, które są obecne na scenie politycznej mniejsze, czy też w perspektywie kilku miesięcy czy lat pojawi się coś istotnie między Platformą a PiS-em.
No, czy są jakieś badania, które mówią o tym, jak wyborcy zachowają się w Warszawie? Na jaki procent głosów może liczyć pan Cimoszewicz?
Na razie mamy dostępne badania wskazujące, jakie jest poparcie dla komitetów wyborczych w okręgu Warszawa, czyli mieście Warszawie i w Januszku, natomiast nie mamy preferencji precyzyjnych dotyczących wskazań dla poszczególnych kandydatów, ale z całą pewnością w ostatnim miesiącu przed wyborami takimi danymi będziemy dysponować.
A jak to wygląda w tym Warszawie i w Januszku warszawskim, to poparcie?
Badania, które były przeprowadzane dla Polski The Times przez Biuro Dobra Opinia w każdym z okręgów wyborczych wskazywało, że mamy tutaj przewagę, znaczącą przewagę kilku punktów procentowych Koalicji Europejskiej nad Prawem i Sprawiedliwością. Wynik powyżej średniej dla Wiosny, Kukiz w okolicach progu, Konfederacja w okolicach progu wyborczego.
Czyli mogą się powtórzyć wyniki z wyborów samorządowych?
Jeśli brać pod uwagę wynik 54%, jeżeli dobrze pamiętam, Rafała Trzaskowskiego na prezydenta Warszawy, to prawdopodobieństwo, że Koalicja Europejska będzie miała aż tak wysoki wynik, jest niemożliwe z racji tego, że startuje Wiosna. Jeśli Koalicja Europejska miałaby wygrać, a wszystko na to wskazuje, z PiS-em właśnie w okręgu wyborczym Warszawa, to ta różnica będzie moim zdaniem nie większa niż 5-6 punktów procentowych.
Partie po wyborach będą ogłaszać swoje sukcesy. Sukcesem Prawa i Sprawiedliwości będzie ile mandatów?
Sukcesem dla Prawa i Sprawiedliwości będzie wynik powyżej 39%, bo przypomnę, że w roku 2014 na taki rezultat to była suma głosów oddanych na Prawo i Sprawiedliwość, startującą oddzielnie Solidarną Polskę Zbigniewa Ziobry i Polskę razem Jarosława Gowina. W ogóle zdobyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego poparcie powyżej 40% jest ciężko, chociaż udało się to, przypomnę, Platformie Obywatelskiej w roku 2009, bo jeżeli dobrze pamiętam, otrzymała 44% głosów. Jeśli chodzi o mandaty, to wszystko, co będzie powyżej 19 tych zdobytych w 2014 roku, będzie sukcesem. Obecnie sondaże i mandaty przeliczone na podstawie sondaży wskazują, że Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na od 21 do 24 mandatów, czyli od 4 do 5 więcej niż w 2014 roku.
Czyli spodziewa się pan, że Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica dostanie te 40% głosów?
Obecnie sondaże pokazują, że to poparcie jest powyżej 40%, ale specyfika wyboru do Parlamentu Europejskiego pokazuje, że z racji niższej frekwencji te komitety niezwiązane z tym systemem dwublokowym PiS-u i z drugiej strony Koalicji Europejskiej mogą otrzymać trochę wyższe poparcie niż to jest w sondażach, zabierając trochę tym największym, w tym Prawo i Sprawiedliwości.
Na co zwracać uwagę, analizując ten mecz wyborczy?
Trudne pytanie, dlatego że nic nie wskazuje na to, żeby miało dojść do temperatury, zmiany temperatury tego, co obserwujemy w ostatnich tygodniach kampanii. Myślę, że ta końcówka będzie jeszcze bardziej ostra. Myślę, że warto przede wszystkim obserwować to, co się będzie działo w obrębie Koalicji Europejskiej i jaki będzie wynik Koalicji Europejskiej, dlatego że to w dużej mierze przełoży się na to, co będziemy obserwowali w okresie po wyborach do Parlamentu Europejskiego, a przed wyborami jesiennymi do Sejmu i Senatu.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Zespół Lady Punk lubi pan, czy nie?
To z okresu mojej młodości, dzieciństwa. Jaką piosenkę mamy?
Różne. Marchewkowe pole, na przykład taka piosenka, nie wiem, czy pan...
No oczywiście, że pamiętam. Oczywiście, że pamiętam. No, tak. Nawet otoczkę tej piosenki pamiętam.
Jaka była?
No, że to niekoniecznie być może chodziło o te marchewki.
No to słuchamy.